Witamy Państwa serdecznie. Nazywam się Tomasz Siemek. Mam przyjemność zarządzać Action Centrum Edukacyjnym i wraz z moim kolegą Michałem Smereczyńskim z Onex Group będziemy, mam nadzieję, w sposób interesujący mówić dzisiaj Państwu o IT, ale na Waszych zasadach, o strategii dostarczania tego IT do Waszych firm, do strategii przedstawiania tego IT w waszych firmach. Będziemy chcieli połączyć, mam nadzieję, że skutecznie, dwa punkty widzenia. Mam nadzieję, że nieodległe. Punkt widzenia osoby, która wymaga od IT i punkt osoby, i tutaj Michała Smerczyńskiego, który IT jakby reprezentuje. Z nami są również przedstawiciele. Przepraszam, Michał to oczywiście z Free Media, bardzo przepraszam, Michale. Natomiast są również przedstawiciele Onex Group, Rafał Suchorzebrski i Tomasz Smirnow, którzy będą na czacie odpowiadali na Państwa pytania. Jeśli chodzi o samą konwencję, firma Microsoft, która jest oczywiście organizatorem, podmiotem, który wizję takich spotkań zaproponował. Firma Microsoft chciałaby, aby Państwo, będąc dzisiaj na tym pierwszym webinarium, mieli bardzo duży wkład w to, jak będą wyglądały kolejne. Dlatego prosiłbym o zapisy na kolejne webinaria, o e-maile do nas i do przedstawicieli firmy Microsoft. I to tyle na wstępie, żeby Państwa nie przynudzać. Myślę, że przejdźmy już do konkretów. Proszę Państwa, dwa słowa na temat mojej osoby. Ja w roku 98 zacząłem prowadzić szkolenia Microsoft. To był jeszcze SQL 6.5, 7 i systemy operacyjne takie jak NT 4.0. Później, jak mówią złośliwi, przestało mi się chcieć uczyć i zachciało gadać i przeszedłem na stronę osoby zarządzającej, powołującej do życia kiedyś ABC Data, Centrum Edukacyjne, które przekształciło się w Action Centrum Edukacyjne. Będę chciał Państwu opowiedzieć o tym, jakie są moje oczekiwania, jeżeli chodzi o IT, o dział IT. Będę chciał, aby Państwo z mojej perspektywy dowiedzieli się, jakie są dla tego działu najważniejsze zadania, które temu działowi stawiam. Później będę omawiał audyt istniejącego środowiska, ponieważ to nie jest tak, że zapomniałem, jak wyglądało moje życie, które to życie było bardzo mocno i jest dalej związane ze środowiskiem IT. Dlatego będę chciał Państwu pokazać narzędzia, które są wspomagające dla Was, jako dla osób, które dostarczają rozwiązania dla swoich klientów, dla zarządów, i to będzie trzecia część, a następnie przedstawimy scenariusze na kolejne edycje. Rozpocznijmy od tego, że IT to nie jest dostarczanie tylko i wyłącznie hardware'u. Tak kiedyś rzeczywiście przyzwyczailiśmy naszych pracodawców, nasz biznes, że byliśmy dostarczycielem hardware'u w postaci drukarek, twardych dysków, laptopów. W tej chwili zupełnie inaczej to ma wyglądać. Przede wszystkim ja nie chciałbym rozmawiać o IT w firmie. To znaczy dla mnie punkt pierwszy to jest: nie rozmawiajmy o IT, bo jak rozmawiam z IT o IT, to znaczy, że coś się dzieje. Dlatego punkt pierwszy brzmi ciągłość pracy, tak. I ta ciągłość pracy zostanie przedstawiona Państwu w kolejnych scenariuszach, już scenariuszach stricte technicznych. Następnie. IT dla mnie to dział, który ma w dużym stopniu optymalizować koszty. Koszty swoje, ale i całego przedsiębiorstwa. I to również będą scenariusze, które o tym będą traktować. Punkt kolejny. Ja naprawdę jestem świadom i wasze zarządy również są świadome, a jeżeli nie, to waszym zadaniem jest je uświadomić, że w chwili obecnej to IT jest największym motorem napędowym biznesu, który prowadzimy. Ja nie wyobrażam sobie oczywiście w warstwie edukacyjnej mojej działalności, w której nie ma IT. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której narzędzia, o których będziemy mówili, gdyby ich nie było, to naprawdę ta działalność nie miałaby racji bytu. No powiem tylko o tym, że kiedyś 40-godzinne szkolenia były standardem, 40-godzinne, gdzie klienci przyjeżdżali. W tej chwili, jak Państwo wiedzą doskonale, nie chcę tutaj pytać na czacie, ale dobrze, zapytam. Proszę powiedzieć, kto z Państwa był ostatni raz na 40-godzinnym szkoleniu? Pewnie niewiele osób się zgłosi. Dlatego kolejny przykład. Gdyby nie webinaria, gdyby nie online, gdyby nie możliwość. Ja byłem, Piotr. Panie Piotrze, dzięki Panu też żyjemy. Ale uważam, że coraz mniej jest potrzeb pięciodniowych, a bardzo często są potrzeby właśnie trzygodzinne, dwudniowe. Tak, to jest dla mnie trzeci element, czyli robienie czegoś, tak. Robienie czegoś, żeby ta działalność rozwijała się. I ostatni element to jest źródło innowacyjności. Tu mogę przyznać, że nawet ja, o czym będę opowiadał, pewne elementy, które posiadam, są tylko i wyłącznie dzięki mojemu IT i wyróżniają mnie na tle innych firm, nie tylko w Polsce. I tutaj przechodzimy już do zadań działu IT. Oczywiście zarządzają obecnym. Ja też oczekuję, i to IT rzeczywiście to realizuje, że przewiduje przyszłość w aspekcie wymagań IT. To tutaj mam na myśli wszelkie sygnały, które są mi przekazywane. Oczywiście w formie planów, wariantów, analiz, co ewentualnie ja mógłbym wprowadzić, aby to środowisko biznesowe było lepiej odzwierciedlone. To IT również prezentuje wszystko to, co może sprowadzić mnie na lepszą drogę rozwoju firmy. I teraz podam taki przykład. Ja w tej chwili, jeżeli IT by przyszło i powiedziało, że potrzebuje 20 twardych dysków, czy dodatkowej mocy obliczeniowej, nawet nie dopuszczam czegoś takiego, ponieważ wyobrażam sobie, że bardziej powinno to wychodzić od strony potrzeb biznesowych. Ostatnio podam taki przykład, który z soboty. Prowadziłem zajęcia na Wistuli. Wyższa uczelnia i to są zajęcia z chmury. Prowadziłem je w postaci różnych case'ów i zadanie dla studentów brzmiało: opowiedz, w jaki sposób chmura może wpływać na udoskonalenie działań firmy. No i studenci pracowali w grupach. Wyszła pierwsza grupa, mówiła odnośnie większej mocy obliczeniowej. Wyszła druga, mówi, że można szybciej uzupełniać serwery. Wyszła trzecia, że można zabezpieczać te serwery. I wyszedł chłopak, który reprezentował grupę ostatnią z następującym przekazem. Są cztery wielkie szlemy. Wielkie szlemy, mówię oczywiście o tenisie, to również wielkie pieniądze. Te wielkie szlemy działają jako osobne firmy. Te wielkie szlemy to również konkurujące między sobą organizacje. I w ostatnim wielkim szlemie jedna z firm, będę tutaj wymieniał, zgodziła się dostarczać w sposób automatyczny i elastyczny właśnie z chmury środowisko serwerowe, które miało wspomóc decyzje podejmowane przez sędziów. Czyli decyzje, czy piłka znalazła się w obrębie boiska, z jaką szybkością, wszystkie elementy właśnie związane ze statystykami. To jest właśnie To i tak wydaje mi się, że ma wyglądać komunikacja pomiędzy biznesem i IT. IT przychodzi właśnie z gotowym pomysłem i z gotowym rozwiązaniem, a efektem tego rozwiązania jest właśnie przykład, o którym w tej chwili opowie Michał Smereczyński, któremu oddaję głos.
Witam serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Ja się nazywam Michał Smereczyński. Prowadzę niewielką działalność, bo to jest jednoosobowa firma, a zajmuję się tym, żeby Państwu było odrobinę łatwiej wdrażać chmurę do swoich firm, do swoich przedsiębiorstw, od tych najmniejszych do tych największych. Zdarza mi się także szkolić nie tylko przedstawicieli biznesu, ale także przedstawicieli chociażby firmy Microsoft, która dzisiaj nas zaprosiła na to wydarzenie. Tak, żebyśmy w obie strony mogli się łatwiej zrozumieć. Przede wszystkim zajmuję się wdrożeniem chmury Microsoft Azure do przedsiębiorstw. Tak jak wspomniałem, głównie małych i średnich, bo to jest większość przedsiębiorstw w naszym kraju. Adopcja chmury oczywiście jest dużo większa w większych przedsiębiorstwach. Przykład, który tutaj się nasunął a propos wielkich szlemów. To sytuacja, w której bardzo szybko potrzebujemy dużego przyrostu infrastruktury. W momencie, kiedy zaczyna się streaming, na przykład takiego wydarzenia jak Wielki Szlem, czy mecz, który zdobywa dużą popularność i zaczyna się duża ilość oglądających zbierać, lub w momencie, kiedy potrzebujemy na przykład wspomóc podejmowanie decyzji a propos błędów sędziowskich, czyli tam, gdzie jest potrzebna analiza wielu czynników w czasie rzeczywistym. Czyli mamy tutaj do czynienia z wieloma przykładami. Olbrzymim przykładem tego, jak można wdrożyć chmurę, żeby generować oszczędności, jest przykład gry bardzo popularnej na konsolę Xbox Titanfall, gdzie każdy z użytkowników, który tworzy konto w tej grze, dostaje własną maszynę wirtualną w chmurze Microsoft Azure. Na niej rozwijana jest jego postać, na niej zapisywane są postępy jego gry. A w momencie, kiedy użytkownik się wylogowuje z gry, wyłącza konsolę, wyłączana jest także maszyna wirtualna, na której jest to zapisywane. Tym samym właściciel gry nie musi ponosić kosztów. Chciałbym Państwu pokazać, jak można rozwinąć prosto infrastrukturę już istniejącą, tą, którą macie on-premise u siebie, albo zbudować zupełnie nową infrastrukturę w chmurze, opartą o maszyny wirtualne. Zaproponuję, żebyśmy uruchomili sobie maszynę wirtualną z systemem Windows Server 2012 R2. Ja pokrótce opowiem, co tutaj się w trakcie tworzenia tej maszyny będzie działo. A na koniec utworzymy sobie klaster, czyli połączenie powiedzmy minimum dwóch maszyn, które będą spełniały jakieś zadanie biznesowe, bliżej nieokreślone. Jednym z najważniejszych aspektów chmury obliczeniowej jest elastyczność kosztów, które ponosimy za używanie oprogramowania w niej uruchomionego. Podobnie jest w chmurze Microsoft Azure. Wybieramy wielkość instancji, która nas interesuje. Wielkość instancji, czyli moc obliczeniową, jaką dysponuje maszyna wirtualna. Najtańszą możliwą opcją jest wielkość A0. Trzeba jednak wspomnieć, że są to zasoby współdzielone. Dostajemy zaledwie 1/4 rdzenia i niecały 1 GB RAM-u. Tak więc powinniśmy się raczej skupić na instancjach od rozmiaru 1. Najtańszą jedynką będzie Basic. Jeden rdzeń i niecałe 2 GB RAM-u. Kolejnymi, najbardziej popularnymi są instancje standardowe. Od A1, gdzie mamy do dyspozycji także jeden rdzeń i niecałe 2 GB RAM-u, jednak możliwość autoskalowania i load balancingu oraz nieco szybsze dyski. Do instancji aż A11, gdzie jest 16 rdzeni i ponad 100 GB RAM. Jak widać, koszt takiej instancji największej standardowej to niemal 1600 euro miesięcznie, przy założeniu, że jest ona włączona 31 dni w miesiącu przez 24 godziny. Gdybyśmy jednak potrzebowali jeszcze większych instancji, mamy do wyboru na przykład instancje typu G, gdzie największa z nich to 32 rdzenie obliczeniowe i prawie 500 GB pamięci operacyjnej. Koszt takiej instancji włączonej przez cały miesiąc to niemal 6,5 tysiąca euro. Przydatność tego typu instancji jak najbardziej, nie tylko do tego, żeby utrzymywać olbrzymie tak zwane workloady przez cały miesiąc, ale włączenie takiej maszyny zaledwie na kilka minut jest niezwykle opłacalnym przypadkiem. Na przykład, kiedy chcemy coś skompilować w pamięci operacyjnej, maszyny wirtualnej, mi się często zdarza kompilowanie jądra systemu Linux w takim RAM dyspo na takiej dużej maszynie. Zamiast kilkunastu, kilkudziesięciu minut, trwa to kilka minut i koszt takiej kompilacji to powiedzmy kilka euro. Czyli zyskuję na czasie i płacę tylko za zużyte zasoby. Mamy do dyspozycji także instancje z dyskami SSD lokalnymi. Cały networking w Microsoft Azure jest połączony do wszystkich usług, także do storage'u, czyli jeśli mamy lokalny dysk, na przykład systemowy czy na dane, widoczny w maszynie wirtualnej, to tak naprawdę jest on podłączony sieciowo wewnątrz centrum danych. Innym przypadkiem jest ten lokalny dysk SSD, który faktycznie jest modułem fizycznym. I tutaj nadaje się on bardzo dobrze do na przykład cache'owania baz danych. Ja wybiorę jeden z popularniejszych rozmiarów. Dla maszyny wirtualnej z systemem Windows Server przynajmniej 4 rdzenie i 7 GB RAM. Dodatkowa konfiguracja. To, co odróżnia chmurę obliczeniową od hostowania typowych maszyn wirtualnych, czy to u siebie, czy u innego dostawcy, jest networking. W przypadku chmury obliczeniowej możemy skonfigurować sieci, podsieci, przełączanie między nimi, dodatkowe interfejsy sieciowe w maszynach wirtualnych i zbudować własne centrum danych zwirtualizowane w chmurze. Możemy także rezerwować adresy IP, co pozwoli nam przypisać nazwy DNS-owe globalne bezpośrednio do maszyn wirtualnych i utrzymywać ten stan nawet po rejestrze maszyny wirtualnej. Każda maszyna wirtualna w sieci wirtualnej Microsoft Azure posiada także wewnętrzny adres IP, dzięki czemu maszyny mogą komunikować się ze sobą wewnątrz wirtualnej sieci. Oznacza to przede wszystkim separację usług. Jeśli mamy na przykład dwa serwery, z czego jeden pełni rolę frontendu, drugi na przykład bazy danych pod spodem, możemy skonfigurować to w taki sposób, że serwer bazodanowy nie będzie wystawiony na świat, tym samym będzie bardziej bezpieczny. To, co nadaje największych wartości biznesowych użyciu chmury obliczeniowej, to tak zwane availability sety. Oznacza to, że możemy logicznie połączyć dwie lub więcej maszyn wirtualnych w chmurze Microsoft Azure. Dzięki temu będziemy zabezpieczeni przed dwoma przypadkami. Pierwszym z nich jest disaster, piękne słowo typowo polskie. Zabezpieczamy się przed fizycznym uszkodzeniem maszyny, która leży pod naszą maszyną wirtualną. Także przed tym, że utracimy połączenie z internetem, zasilanie, podtrzymanie zasilania, czyli niwelujemy tak zwany single point of failure. Jeśli dwie maszyny są połączone w availability set i jedna z maszyn fizycznych pod jedną z tych maszyn wirtualnych zostanie uszkodzona lub odcięta od reszty infrastruktury, ciągłość działania usługi zostanie podtrzymana. Drugą rzeczą, przed którą chroni nas availability set, jest update w centrum danych. W momencie, kiedy aktualizuje się cała infrastruktura, oprogramowanie, które leży pod naszymi maszynami wirtualnymi, nie może dojść do przypadku, w którym obie maszyny fizyczne leżące pod obiema maszynami wirtualnymi zostaną zaktualizowane w tym samym momencie i będziemy narażeni na to, że nasza usługa przestanie działać. Utworzenie takiego availability setu jest niezwykle proste. Wystarczy, że obie maszyny dodamy do takiej logicznej jednostki, nie musimy konfigurować nic więcej. Na maszynie wirtualnej możemy włączyć diagnostykę, która pozwoli nam przeglądać parametry zużycia takiej zasobów takiej maszyny. Endpoints jest to bardzo prosty mechanizm przypominający firewall, przy czym oficjalnie firewallem nie jest. Niemniej dokładnie tutaj określamy porty prywatne i publiczne dla naszej usługi. Extensions. Microsoft Azure pozwala na automatyczną instalację oprogramowania na uruchamianych maszynach wirtualnych. Jest to nie tylko oprogramowanie dostępne z pewnej listy, która jest predefiniowana, na przykład Puppet Enterprise Agent. Jeśli puppetyzujemy całą infrastrukturę w naszej firmie, możemy także sami zdefiniować kod, który zostanie wykonany na maszynie wirtualnej po jej uruchomieniu dzięki Azure Automation DSC. Ja nie będę dodawał żadnego rozszerzenia do maszyny wirtualnej, gdyż nie jest nam to dzisiaj do niczego potrzebne. Możemy monitorować wydajność maszyny wirtualnej dzięki usługom takim jak Application Insights lub New Relic, czyli zupełnie zewnętrznej usługi względem usług Microsoftu. Tym, co powinno zainteresować administratorów Windows serwerów, to to, że możemy wymusić włączenie lub wyłączenie automatycznych aktualizacji systemu operacyjnego. Wybieramy oczywiście strefę czasową, w jakiej powinna maszyna pracować i już na etapie tworzenia maszyny wirtualnej możemy ją podłączyć do naszej domeny. W celu ułatwienia wdrożenia systemów operacyjnych z rodziny Windows Server możemy wybrać, który obraz z jakiego miesiąca zostanie użyty. Dzięki temu nie będziemy musieli dokonywać dużych aktualizacji systemu operacyjnego. Ostatnią rzeczą, na której się skupimy w tej technicznej prezentacji, są resource grupy i lokalizacja. Resource grupa to logiczne połączenie usług w taki sposób, żebyśmy mogli je rozdzielić na przykład per projekt, per dział w firmie lub na przykład per klient. Jeśli chcielibyśmy wyłączyć na przykład na noc zasoby całego działu w firmie, nie musimy się przeklikiwać przez wszystkie zasoby, wszystkie usługi działające w Microsoft Azure dla danego działu, tylko możemy wyłączyć całą grupę zasobów. Lokalizacja chyba najważniejszy element chmury obliczeniowej. W świetle europejskiego i polskiego prawa dane przetwarzane przez polską firmę powinny znajdować się na terenie Unii Europejskiej. Jeśli by tak nie było, potrzebne są inne szczególne warunki do spełnienia. Niemniej standardem przetwarzania danych w Europie jest na terenie Unii Europejskiej. W taki sposób kończymy uruchamianie maszyny wirtualnej, nic więcej zupełnie nie potrzeba robić. Maszyna jest uruchamiana automatycznie, automatycznie konfigurowana. W tym procesie po prostu łączymy się usługą zdalnego pulpitu z istniejącą już maszyną wirtualną. Oddaję głos do Tomka.
Witam Państwa ponownie. Z uwagą przysłuchiwałem się, jak również uczestniczyłem w rozmowach na czacie. Tak jak już mówiliśmy, sprawdzę, proszę Państwa, pierwszy numer. Chcieliśmy Państwu dać od ogółu do szczegółu. Wierzymy, że Państwo nam pomogą te webinary udoskonalić. Nie, to nie jest webinar, który będzie miał tylko i wyłącznie taki scenariusz, jaki nam się zapragnie. Ja chciałbym przejść do kontynuacji i przejdźmy w tej chwili do bardzo ważnej części, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Znaczy, ja chciałbym wiedzieć, co my tak naprawdę mamy. Chciałbym wiedzieć, gdzie w tej chwili jesteśmy. Chciałbym również wiedzieć, co możemy zrobić, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo z punktu widzenia rozwoju IT. I pozwolę sobie rozpocząć od modelu CMMI, czyli takiego modelu, który bardzo często, który przekazałem jakby w idei mojemu działowi IT, bardzo często przekazuję w innych firmach, czyli modelu, który pokazuje nam, na jakim poziomie rozwoju jesteśmy, od początkowego aż do poziomu optymalizacji. Nie będę się na nim bardzo skupiał, natomiast należy pamiętać, że poziom początkowy już jest jakimś poziomem, ponieważ przynajmniej wiemy, co się dzieje w firmie z punktu widzenia zadań IT. Pokazać również chciałbym Państwu bardzo dla mnie użyteczne narzędzie. Kiedyś wykorzystywałem je sam, w tej chwili bardzo często proszę, aby zostało mi ono jakby referowane. Narzędzie, które ma wskazać mi w trzech warstwach, w jakim punkcie rozwoju jesteśmy. Jest to, proszę Państwa, profilowanie. Tutaj akurat pokazuję w obszarze produktów Microsoft. Rozumiem, że to profilowanie mogą Państwo sobie troszeczkę bardziej uogólnić. Jest to Application Platform Optimization Model. Pod kątem baz danych aplikacyjnych, platformy aplikacyjnej. Następnie mamy Business Productivity Infrastructure Optimization Model. I następnie mamy Core IO, czyli infrastruktura. Czyli będziecie Państwo, ja Państwa namawiam, żebyście spróbowali wykorzystać to narzędzie, ponieważ to narzędzie przede wszystkim potrafi pokazać, w którym miejscu jesteśmy, czego nam brakuje, ale pokazać od strony nie tylko i wyłącznie potrzeb IT, ale przede wszystkim korzyści, jakie uzyskujemy, konkretne rozwiązania wprowadzając. Ja oczywiście w tej chwili będę chciał przejść do prezentacji samego narzędzia. Proszę chwilę cierpliwości. Już Państwo widzą, jest to narzędzie, które uruchomimy po kliknięciu z poprzedniej prezentacji na link. I tutaj będą Państwo razem z osobami decyzyjnymi lub samodzielnie, odpowiadając na poszczególne pytania, dokonać analizy tego, co w tym momencie u nas jest i na jakim poziomie wdrożone. Tak jak już, proszę Państwa, jeszcze raz chciałbym bardzo wyraźnie powtórzyć. Naprawdę osobom zarządzającym bardzo przydatna jest informacja, w którym miejscu są. Ja wiem, że z punktu widzenia działu IT, nawet mój dział IT czasami wkurza się na mnie, jest niezadowolony, ale mi jest przede wszystkim potrzebna informacja, gdzie jesteśmy, co proponują, co dział IT proponuje, żebym ja zrobił, ale przede wszystkim dlaczego ja mam to zrobić? Jakie mam środki przeznaczyć, ale po co mam te środki przeznaczyć? Dlatego to narzędzie na pewno dla Państwa będzie bardzo pomocne co do analizy, umiejscowienia, ale przede wszystkim później po odpowiedzeniu na te pytania, ja tutaj nie będę oczywiście wszystkich analizował, do zaprezentowania raportu po przejściu tego całego kwestionariusza, Państwo mają edytowalny raport, za pomocą którego jest gotowy materiał dla osób zarządzających. Oczywiście można go przerobić, wyedytować, natomiast jest to podstawa, od której w ogóle możemy zacząć. Mam nadzieję, że w tej chwili omawianie całego tego narzędzia długo trwało, ale po zakończeniu prezentacji ta prezentacja będzie również dla Was dostępna, więc prosiłbym o chwilę zaciekawienia. Tam nie ma tylko, proszę Państwa, narzędzi Microsoftowych. To nie jest tak, proszę Państwa, że wszystko co na świecie ma w sobie coś Microsoftowego, ale oczywiście spotkaliśmy się tutaj, żeby w obrębie znanych nam wszystkim technologii pomawiać i o strategii, i o bieżących wyzwaniach. Także to w tej chwili wykonywaliśmy. Ja teraz będę chciał, ponieważ jednym z takich wyznaczników, proszę Państwa, które nam w tym raporcie zostały wskazane, to jest audyt i monitorowanie użytkowników, ale nie monitorowanie użytkowników w takiej klasycznej formie, a w takiej, o której mam nadzieję, że Michał Smerczyński bardzo dobrze opowie.
Już za momencik powinniśmy zobaczyć ekran. Chciałbym Państwu opowiedzieć odrobinę o tym, jak monitorować to, z jakich usług chmurowych korzystają pracowni firmy. W żadnym wypadku nie chodzi tutaj o monitorowanie na ich niekorzyść. W dużej części firm małych, średnich, dużych, bardzo dużych wykorzystywane jest oprogramowanie Active Directory, które pozwala na zarządzanie zasobami ludzkimi. Każdy z pracowników ma swój login, swoje hasło i wykorzystuje je do logowania na przykład do systemu operacyjnego. Jest to już dosyć naturalna sytuacja, do której pracownicy są przyzwyczajeni. Niemniej na swoich komputerach służbowych i nie tylko komputerach, bo tyczy się to także na przykład urządzeń mobilnych, korzystają z usług chmurowych firm trzecich. Zupełnie naturalne, czy to Dropbox, czy inne tego typu usługi, czy to Facebook przykładowo, czy inne tego typu usługi, czy to chociażby takie miejsca jak SourceForge, czyli repozytoria z oprogramowaniem wolnym i otwartym, z którego na przykład administratorzy pobierają różnego rodzaju narzędzia, które są im niezbędne do pracy. I dochodzi kwestia tego, jak monitorować, z jakich serwisów chmurowych nasi pracownicy korzystają, w jaki sposób korzystają, czyli na przykład w jakich godzinach, czy jakim użytkownikiem się tam logują. Przykładowo, jeśli mamy na przykład konto firmowe w serwisie społecznościowym i chcemy, żeby pracownicy wykonywali zadania związane z ich pracą przy użyciu kont firmowych i byłyby to bezpieczne konta, czyli na przykład cyklicznie zmieniane hasło dostępowe, Nie ma potrzeby na przykład przesyłania tego nowego hasła za każdym razem do pracowników. Wystarczy przypiąć chociażby tego Facebooka do konta Active Directory i użytkownik ma możliwość logowania się do portalu społecznościowego swoimi danymi Active Directory. Widzę pytanie na czacie, czy Facebook oferuje usługi chmurowe i w jakim zakresie? Oczywiście tak, Facebook sam w sobie jest usługą chmurową. Pamiętajmy, że usługi chmurowe to nie tylko wirtualne maszyny, infrastruktura, którą możemy wykorzystać do budowania własnych rozwiązań, ale także narzędzia chociażby dla marketingu, dla działów public relations czy HR. Jest to narzędzie chmurowe, z którego firmy jak najbardziej korzystają. Oczywiście Facebook jest tutaj wolnym przykładem, bo takich serwisów są setki, jeśli nie tysiące. I co się dzieje, jeśli chcemy monitorować naszych pracowników pod kątem użycia tego typu narzędzi? Mamy do dyspozycji usługę, która się nazywa Cloud App Discovery. Jest to integralna część chmury Microsoft Azure. Działa to w bardzo prosty sposób. Po skonfigurowaniu Azure Active Directory w wersji premium mamy dostęp do agenta, którego możemy zainstalować na urządzeniach naszych pracowników. Agent taki może działać w trzech trybach, jeśli chodzi o prywatność użytkownika. Przypadek, w którym powiadomienia ani zgoda nie są wymagane, czyli użytkownik tak naprawdę nie wie, że ten agent tam działa. Powiadomienie, które informuje pracownika o tym, że jest monitorowany, a także tryb, w którym musi wydać zgodę na to, żeby był monitorowany. Tak przygotowany klient, który może także przeprowadzać głęboką inspekcję na poziomie chociażby zabezpieczonego ruchu HTTP. Polega na tym, że wykrywamy tylko adresy, z którymi łączy się użytkownik. Nie monitorujemy tego ruchu ani nie zbieramy informacji na temat tego, co wykonuje w przypadku każdej z tych usług chmurowych. Agent może się aktualizować automatycznie już po zainstalowaniu na urządzeniach użytkownika. Oczywiście dla działu IT firmy, która ma pod sobą bardzo dużo stacji roboczych, niezwykle niewygodne byłoby instalowanie takiego oprogramowania na każdej stacji roboczej z kolei. Dlatego narzędzie to może być zintegrowane za pomocą usług powiązanych z Active Directory, no i przede wszystkim System Center Configuration Manager, który pozwoli na wdrożenie tego rozwiązania w całym przedsiębiorstwie. Kiedy skonfigurujemy już takiego agenta, możemy go pobrać, zainstalować i zobaczyć, jak działa w tle już w systemie operacyjnym. Klient jest kompatybilny z systemami operacyjnymi od Windows 7 w górę. Jak widać, jest to usługa działająca w tle na systemie lokalnym, która przesyła zebrane informacje do naszego konta w Microsoft Azure. Jeśli jesteśmy ciekawi, jakie usługi możemy monitorować, nie monitorujemy całego ruchu bez względu na to, co robi użytkownik. Możemy monitorować te aplikacje, które zostały ujęte w usłudze Cloud App Discovery. Jest tych aplikacji niemal 1500. Są to przeróżne aplikacje chmurowe, od typowych usług, takich jak panele dostępowe do usług hostingowych, przez chociażby Facebooka czy Twittera. Ja mam wybranych zaledwie kilka dodatkowych poza standardowymi wybranymi usługami. Monitorowaną maszyną jest ta maszyna, z której właśnie Państwu prezentuję. Na bardzo czytelnych wykresach możemy zobaczyć, jakie usługi są używane, z jaką częstotliwością, z jaką ilością transferu danych. I przede wszystkim możemy skupić się na tym, jacy użytkownicy biorą udział w ruchu do aplikacji chmurowych. Jak widać, tutaj akurat mamy do czynienia z dwoma użytkownikami moimi lokalnymi. Jeden to jest moje konto użytkownika, drugi to jest użytkownik systemowy. Jeśli mamy zainstalowane więcej niż tego jednego agenta, który działa na moim komputerze lokalnym, będziemy mieli dokładne informacje na temat działających agentów, na jakich maszynach, kiedy nastąpił ostatni dostęp, ilość danych wchodzących i wychodzących. Ok, widzę pytanie na czacie, czy Cloud App Discovery może monitorować każdą usługę uruchomioną przez użytkownika? Odpowiedź brzmi w teorii tak. Pytanie, czy ta usługa zostanie ujęta w samym zestawie aplikacji dostępnych na liście w Cloud App Discovery. Jeśli chcielibyśmy z biegu monitorować usługę, której tam nie ma, nie będzie to możliwe. Prawdopodobnie musimy albo poczekać, aż ta aplikacja pojawi się na liście, jeśli jest to aplikacja popularna. Jeśli jest to aplikacja mniej popularna, to myślę, że konieczny będzie kontakt z supportem firmy Microsoft. Gry, programy i odwiedzane strony. Proponuję spojrzeć na te prawie 1500 aplikacji, które są wymienione na liście i sprawdzić, czy znajdują się tam tego typu usługi. Czy ta usługa jest płatna, czy jest razem z Azure? Usługa sama w sobie, Cloud App Discovery, jest usługą bezpłatną. Niemniej ona działa tylko w połączeniu z Active Directory w trybie premium. A tryb premium Active Directory jest już usługą płatną. Przy czym jest to usługa skierowana na pewno do większych przedsiębiorstw i jeśli te zdecydują się na użycie Active Directory w chmurze Microsoft Azure, to najprawdopodobniej będą już korzystały z wersji premium, więc summa summarum sama usługa będzie wtedy bezpłatna. Czy Cloud App Discovery monitoruje również ruch w sieci, przeglądarka internetowa? Jak najbardziej tak, z tego względu, że usługi, które pokazałem, między innymi Facebook czy OneDrive, który się tam pojawił, są to usługi działające także w przeglądarkach. Tak jak wspomniałem, jest to ruch badany na poziomie warstwy sieciowej. Nie ma tutaj mowy o przekazywaniu jakichkolwiek danych do administratorów tej usługi. Chodzi o to, z jakimi adresami łączy się pracownik, o jakich godzinach i tak dalej i jaką ilość danych przekazuje do danej usługi. Nie ma tutaj żadnego wglądu w informacje, które wędrują po kablu. Myślę, że więcej informacji na temat tej usługi, tego w jaki sposób można ją wykorzystać w przedsiębiorstwie, głównie w połączeniu z Active Directory, o tym mogą opowiedzieć specjaliści Microsoftu od Windows Server i Active Directory. Możliwości w skrócie są olbrzymie. Tak jak wspomniałem, możemy podpinać użytkowników z naszego Active Directory do usług chmurowych. Usług chmurowych firm trzecich, czyli tych przykładowych, na przykład Facebooków czy Twitterów, i wtedy mamy możliwość zabezpieczania tych kont hasłami, które są w naszym Active Directory, a poza tym w monitorowaniu ruchu widzimy, które z tych usług są zarządzane przez nasze Active Directory, a które nie są zarządzane. To daje nam niesamowitą statystykę a propos tego, z jakich usług bezpiecznych czy mniej bezpiecznych pod kątem naszej własnej organizacji korzystają nasi pracownicy. Nie możemy oczywiście im odciąć przez to narzędzie dostępu do tych serwisów, ale przynajmniej wiemy, z czym mamy do czynienia i jak powinniśmy edukować naszych pracowników pod kątem wykorzystania tych narzędzi. Jak wiadomo, jedne są mniej bezpieczne, inne bardziej bezpieczne, więc pracownicy powinni wiedzieć, że my na nich patrzymy i powinni od nas także wymagać tego, żebyśmy ich przeszkolili pod kątem wykorzystania tych narzędzi. Z technikaliów to jest już tyle z mojej strony.